Ojcze, dziękuję Ci za to, że będziesz dzisiaj do nas dalej mówił. Dziękuję za każde świadectwo i dziękuję, że Ty nas pobudzasz. Panie, dziękujemy Ci, że Ty zachęcasz nas w naszych sercach, żebyśmy nikogo nie osądzali, żebyśmy wszystkim przebaczali i zachowali jedność. Panie, dziękujemy, że nas prowadzisz do swojego królestwa, które jest królestwem Twojego Ducha Świętego, który rządzi w naszych sercach przede wszystkim, a potem dopiero wyraża się na zewnątrz. Ojcze, dziękuję Ci, że będziesz dzisiaj do nas mówił. Amen. Amen. Słuchajcie, dzisiejsze słowo jest chyba trzecim i chyba ostatnim takim słowem poafrykańskim, którym chciałem się podzielić. Parę osób mnie pytało, ile ja będę ciągle o tej Afryce opowiadał, więc ja będę do końca życia opowiadał o tym, ale kazań, myślę, że to już jakoś tam wyczerpie ten temat, bo się modliłem i tak nie chciałem w ogóle, ale jeszcze coś mi Bóg parę rzeczy przypomniał z tego wyjazdu afrykańskiego, więc zdecydowałem się, żeby to jeszcze dokończyć. I chciałem dzisiaj mówić o radości, która jest rozkazem i które wielokrotnie w Słowie Bóg nam nakazuje. Wiecie, miałem taki ciekawy sen dzisiaj, w tym tygodniu. Dzieliłem się z kilkoma osobami i każda osoba, której się podzieliłem tym snem, stwierdziła, że to musiał być od Boga. Ja wiedziałem, że on był od Boga, jak tylko się obudziłem, bo ja takich snów nie mam. Nie opowiem wam całego, ponieważ on dotyczy trzeciej karteczki, która jest, o których wam też opowiadałem po Afryce, które są takim, które anioł przyniósł pastor Magdzie Brodzie, ponad rok temu już i później my to rozważaliśmy. Bóg do nas mówił, mi o tym bardzo mocno mówił, kiedy byłem w Afryce, że muszę do tego wrócić i będę to głosił, będę to rozszerzał. I ten sen dotyczył trzeciej karteczki jedność. I ja nie chcę tego całego snu opowiadać, bo tam jest dużo różnych detali i takich rzeczy, których sobie wręcz nie mogłem wymyślić, ale opowiem wam tylko początek tego snu, bo wierzę, że on po prostu dotyczy w jakiś sposób tego, czym będę chciał się podzielić. Wiecie, my żyjemy w pewnym sosie emocji i myśli. Żyjąc po prostu, żyjąc wśród tych ludzi, wśród których żyjemy. Czyli jeżeli nasza rodzina jest poraniona, to my żyjemy w sosie tych zranień. Jeżeli nasza rodzina jest uwolniona i uleczona, to my wszyscy żyjemy w tym sosie uleczenia i zbawienia. Wiecie, moja żona, zaraz chwilę wrócę do tego snu. To się często zdarza mi w służbie, mojej żonie też podobnie, że od czasu do czasu ktoś przychodzi, parę tygodni temu też ktoś przyszedł ze swoim dzieckiem do nas, żebyśmy pomogli i próbowaliśmy pomóc i przeważnie jest tak, że jak ludzie przychodzą uzyskać pomoc, to są jakoś złamani tym problemem i są gotowi przyjąć pomoc. Ale tu była tego rodzaju sytuacja, że po prostu inaczej to wyglądało niż zwykle. Przyszli rodzice, przynieśli swoje dziecko i nie chcę, bo to jest sprawa bardzo intymna i delikatna, więc nie będę wprowadzał was w szczegóły. Natomiast moje odczucie było takie, że ktoś przynosi dziecko i mówi: pastorze, dziecko nam się zepsuło, napraw je. Więc my porozmawialiśmy, popytaliśmy, ale od razu wiedzieliśmy, że to jest już w samym założeniu jest pewien gigantyczny problem. Ponieważ ja miałem takie odczucie, że ja nie jestem Bogiem, żeby naprawić, po pierwsze. Po drugie, tym, co się zepsuło, powinni się zainteresować ci, którzy doprowadzili do tego stanu, ponieważ są rodzicami i w tym domu to dziecko wzrastało. Miałem nawet taką ilustrację, którą się dzieliłem z tymi rodzicami, że wiecie, no, ktoś może przyjść i powiedzieć mi: napraw samochód. A ja mówię: niech naprawią go ci, którzy go wyprodukowali. Bo oni wyprodukowali ten samochód, więc oni będą wiedzieli, jak go naprawić, bo oni się na tym znają. I wiecie, i mieliśmy takie coś, i było napięcie takie, że ci rodzice nie chcieli tego zaakceptować. Oni po prostu stwierdzili, że to w ogóle nie jest ich sprawa, że dziecko się popsuło, my jesteśmy duchownymi i my teraz powinniśmy się pomodlić, tam uwolnić, pogonić diabła, szatana, czy cokolwiek innego zrobić i po prostu wyprowadzić to dziecko z tych problemów. I był pewnego rodzaju pad. Tak? Pad wynikający z tego, że nie chcieliśmy pomóc, ale że nie było współpracy. I teraz wiecie, my żyjemy w otoczeniu ludzi, w których jesteśmy. Żyjemy w naszych domach, naszych rodzinach, później w miejscu naszej pracy, naszych miastach i w naszym kraju w końcu. Wiecie, i ta atmosfera, ona nie jest w żaden sposób obojętna. Ona po prostu wywiera na nas, oddziaływuje, wywiera swój wpływ. I teraz jeżeli my jesteśmy dziećmi królestwa, jeżeli my należymy do Boga, to my jesteśmy powołani do tego, żebyśmy my wywierali wpływ w drugą stronę. Amen. Że w jakimkolwiek jesteśmy otoczeniu i sytuacji, to żebyśmy wywierali wpływ w drugą stronę. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że jest to napięcie. Że to nie jest tak, jak ja czasami myślę w mojej naiwności pobożnościowej, że ponieważ ja jestem taki miły i kochający Boga, to wszyscy będą mnie lubili i kupią bez problemów to, co ja im sprzedaję. Wiele razy się zderzyłem z takim oporem totalnym, że głoszę Ewangelię, albo daję dobre rady, albo chcę komuś pomóc i napotykam na olbrzymi mur pod tytułem, że jestem zbyt naiwny, że jestem zbyt radosny, albo jestem, albo po prostu to w ogóle jestem inny i to nie przystaje do tej osoby, a w ogóle to osądzam tą osobę, ja powinienem nie osądzać i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, modlę się, bo wiem, że to jest oręż, który może coś zmienić, ale z drugiej strony, kiedy zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie myślą bardzo różnie i nie wszyscy wierzą tak jak ja, to wtedy zacząłem zdawać sobie sprawę, że jest pewna walka i pewien opór w wywieraniu tego wpływu. I teraz wracam do snu. Opowiedziałem wam o tej rodzinie i teraz miałem sen. Śniło mi się, i to dla niektórych z was będzie bardzo śmieszne, ale to było dramatyczne. Śniło mi się, że podróżowałem przez Polskę, jechałem na obóz chrześcijański i dojechaliśmy do miasta, w którym miał być ten obóz. I to miasto było całkowicie w ruinie. Było po prostu tak, jakby ktoś je zbombardował w czasie II wojny światowej. Zostały cegły, brak dachów, tak jak starówka wyglądała po wojnie. Wszystko zarasta zielenią. Ale po prostu nikt się nie troszczy i jest to miasto takie zbudowane na górze. A wokół próbują coś budować tego miasta i coś tworzyć. Tak jakby, a tym środkiem się nikt nie przejmuje. Nie wiem, czy ktoś z was był może 10-15 lat temu w Głogowie. Czy ktoś widział Głogów z was? Nie? Ja po prostu byłem zaskoczony, bo byłem tam około 10-15 lat temu i byłem zaskoczony, że tak centrum miasta może być zrujnowane i przez tyle lat po wojnie nieodbudowane w ogóle. Katedra, kamienice, po prostu taka stara gotycka budowla w środku miasta, na boku, wiesz, przemysł, osiedla i tak dalej, a centrum zupełnie nieodbudowane. I tak właśnie to wyglądało w tym śnie. I ja w tym śnie, to jest sam początek snu, bo później nam było rozwinięcie, ale w tym śnie zaczynam się pytać, jak to miasto się nazywa? I ktoś mi mówi w tym śnie, to miasto nazywa się Misiewicze. Wiem, śmieszne, ale poczekajcie. I teraz słuchajcie, ja po prostu... I później ja później o tym zapomniałem w tym śnie, bo tam była cała akcja, która dalej trwała, ale kiedy się obudziłem, to zawsze myśleć, Boże, co ty mi chcesz powiedzieć? Rozmawiałem z różnymi osobami, szukaliśmy w Google'ach takiej miejscowości. Nie ma. Są tylko misie. Wieś w lubelskim, misie. I ktoś mi zresztą powiedział, że nie możesz, jest napisane, że nie wolno nic dodawać do snów. On tak nie jest napisane, ale ktoś tak mi żartował. Ale wiecie, dla mnie była taka ilustracja pewna, która pokazała mi, że to w ogóle nie chodzi o miasto, jakieś miejsce geograficzne, ale to chodzi o cały kraj nasz. Chodzi o cały kraj, który jest po prostu, który jest zrujnowany wewnętrznie, w środku, w samym centrum i który wymaga odbudowy, ale nikt albo nie ma mocy, żeby to odbudować, albo nie chce się tym zainteresować, albo jest to zbyt trudne, więc wszyscy, żeby nie tracić swojego życia, coś tam budują dookoła. A cały czas serce nie jest odnowione. I wiecie, moja interpretacja jest taka, że jeżeli my jesteśmy wierzącymi ludźmi i my chcemy zobaczyć zbawienie przychodzące, to my musimy zająć się sercem. Musimy się zająć sercem swoim najpierw, a potem sercem kraju się zajmować, jeżeli już się zajmiemy swoim. I teraz pytanie jest, czy my wystarczająco dobrze zajmujemy się swoimi sercami? Bo na tyle, na ile nasze serca są uzdrowione i przemienione, na tyle będziemy w stanie wywierać wpływ. To, co Bóg nam pokazuje, wiecie, i to jest ta jedna z tych karteczek warunków do progresu i przebudzenia, to jest takie, że nie wolno nam nikogo osądzać, ale mamy wszystkim przebaczać. Więc jeżeli my widzimy problemy na zewnątrz i my je osądzamy, to my już wycofujemy się od możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany, ponieważ stajemy się sędziami i nie dopuszczamy do Bożego działania. Więc wiecie, to jest pewna symbolika snu i nie należy jej w żaden sposób też dosłownie interpretować. Myślę, że to było dla mnie takim językiem pokazane, żebym ja zwrócił uwagę na pewne rzeczy. I teraz wiecie, moje kazanie dzisiejsze jest o radości. I ja właśnie chciałem po prostu wykrzyczeć to wam, żebyście naprawdę radykalnie zajęli się swoimi sercami, ponieważ nie jesteśmy narodem radosnym. I nie jesteśmy wcale jako ewangeliczne chrześcijaństwo radośni. Czasami w naszej pysze i osądzaniu, porównując się do innych wierzących, myślimy, że jesteśmy. Patrzymy i mówimy, no tamte nabożeństwa to tak na smutno, u nas to jest inaczej. Wiecie, ale to są pozory, bo później my widzimy, jak przebiega nasze życie przez 7 dni w tygodniu i przez ile problemów i wrogów jesteśmy pokonywani w naszych sercach i nie potrafimy zachować pulsującego życia, które wywiera wpływ na zewnątrz. Więc to pokazuje, że to są tylko nasze pozorne sądy, że my komuś przypisujemy coś, czego sami w naszych sercach nie pozałatwialiśmy. Więc teraz tytuł słowa jest rozkaz 44 fil i to się za chwilę wyjaśni, niektórzy pewnie już wiedzą, Zbyszek Dębski na pewno już wie, za chwilę do tego dojdziemy. Natomiast prześledźmy jeszcze, wróćmy do tych słów, które są z uporem maniaka od miesiąca w tym zborze powtarzane, czyli czym jest Królestwo Boże. List do Rzymian 14:7. Albowiem Królestwo Boże, czyli Boże panowanie, czyli Boże rządy, Królestwo Boże, które się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje, jak jest w niebie, tak i na ziemi, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc teraz do czynienia mamy z Królestwem Bożym wtedy, kiedy mamy radość. I ta radość wyraża się na zewnątrz. Kiedy nie ma radości, nie ma królestwa. Bo jego królestwo nie tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, nasze królestwo jest radosne, bo w tym momencie już uciekamy od istoty, ale nasze królestwo to jest radość. Amen? Więc radość w tym przypadku nie jest przymiotnikiem, że jest, ono jest radosne, ale to jest rzeczownik, to jest radość, to jest to, co opisuje królestwo w ten sposób, że to jest istotą królestwa. Oczywiście mógłbym się skupić na sprawiedliwości i pokoju i to też trzeba rozważać. O pokoju mówiłem tydzień temu trochę więcej i jeszcze wcześniej. Natomiast dzisiaj chcę się skupić tylko i na radości. Radość. To jest Królestwo Boże. Następny werset. Nie będziemy się długo zatrzymywać, bo nie ma takiej potrzeby. Psalm 116, 11 wiersz mówi: daj mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Inne tłumaczenie z tego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego: dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Wiesz, jeżeli poznajemy Boga, poznajemy, wchodzimy w Jego obecność, poznajemy Go twarzą w twarz, to jeżeli wychodzimy nieradośni, to nie spotkaliśmy naszego Boga. Tylko spotkaliśmy coś. To, co ja zauważyłem na wyjeździe do Afryki, to to, że pierwszym owocem pokuty, nawrócenia, zmiany swojego myślenia jest radość. Bo przychodzi ulga, przychodzi wolność i wiesz, że jesteś w dobrym miejscu. Więc wiesz, radość jest testem do poznania swojej duchowości. Czy ona jest prawdziwa w ogóle? I Biblia, wiecie, Biblia krzyczy o tym, bo mówi o ludziach, którzy myślą, że Boga przeżywają, a zasępiają swoje oblicze, kiedy jest powiedziane na przykład o poście. Bóg mówi, to nie jest post, który ma mu podobanie, że zwiesza się głowę jak sitowie, tylko wręcz odwrotnie, że post, którym to ma mu podobanie, to jest taki, że wtedy namaścisz swoją głowę olejem, ja akurat maszczę, żeby była miękka, i wiesz, i po prostu i wyzwalasz jeńców. I jest radość w twoim życiu. To jest post, w którym Bóg ma upodobanie. Więc nie ma pobożności, w której nie ma radości. Okej? Okay? Dobrze. Dalej. W angielskim tłumaczeniu ten sam werset, on akurat mi się podoba. Ten kubek kupiłem sobie w Afryce. In God's presence there is fullness of joy. Czyli w Bożej obecności jest pełnia radości. To jest ten sam psalm na trzy różne tłumaczenia. Tak? Więc jeżeli wchodzisz w Bożą obecność, to masz radość. Wiecie, ja na razie jeszcze mówię tak lekko, bo tytuł kazania jest, że to jest rozkaz i zaraz dojdziemy do tego, to jest nakaz. To jest tak, jakbym mógł tu stanąć i powiedzieć, jeżeli jesteście chrześcijanami, to macie przestać kraść. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I nie ma lekko. I kto cudzołoży, niech przestanie cudzołożyć. I wtedy wszyscy mówią, Mufasa. Tak jak te hieny, drżymy, tak? To teraz Bóg ostatecznie doprowadza nas do miejsca, kiedy mówi, że my musimy się radować. Ale zanim do tego dojdziemy, to mówi nam o profitach. I teraz, kiedy my słuchamy o profitach, to my możemy mieć takie coś, to jest wartość, tak? To jest dobre być radosnym, ja tego chcę, niech Bóg to sprawi. Teraz wam pokażę, że Bóg nic nie sprawi. Tylko jest coś, co my mamy wykonać. I teraz jest powiedziane, że w Jego obecności jest pełnia radości. Dlaczego nie masz radości? Bo nie trwasz w Jego obecności. Albo trwając w Jego obecności, skupiasz się na innych rzeczach, a nie skupiasz się na tym, co jest kluczem życia i czymś, co jest zrodzone z twojego serca. Słowo Boże mówi, że czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Serca, które nie jest radosne, nic nie tryska, oprócz jadu. Troski, smutku, gangreny i śmierci. Dopiero z radosnego serca tryska życie. Wiem, za trudne jest, tak? Dobra, Biblia mówi całą masę wersetów na temat radości. Ja dzisiaj nie będę w stanie wszystkich przeczytać, to jest tylko jedna z list. Może to wkleję, albo może już wkleiłem na Facebooku. W każdym razie Nehemiasza 8:10. I rzekł do nich, idźcie, najedzcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów. Już jest dobrze. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy poświęcony jest Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Inne tłumaczenia mówią, że radość Pana jest naszą siłą. Wiecie, to jest ekstremalnie ważne. Będę wam to powtarzał przez całe kazanie dzisiejsze. Wiele razy jestem krytykowany za to, że mam zbyt lekkie podejście do kazania lub moich form pobożności. A ja wam powiem, że ja mam wrażenie, że ja ciągle za mało jestem radosny. Bo ciągle diabeł nie puścił w niektórych miejscach. Przede wszystkim mojego życia, później mojej rodziny, a później dopiero Kościoła. Ja myślę, że my musimy być troszkę bardziej totalni. Radość w Panu, radość z Pana jest naszą siłą. Nie mamy siły, ponieważ nie korzystamy radości, która jest z Pana lub radości, która jest z trwania w Panu. Słuchajcie, to jest bardzo poważne kazanie. Dotyczy radości, ale ono jest fundamentalne dla właściwego stylu życia. Jeżeli jesteś smutny, jeżeli nie jesteś świadomy tego, co Bóg dla ciebie zrobił, to nigdzie nie pojedziesz. Będziesz myślał, że jedziesz, ale nigdzie nie pojedziesz. Nie wywrzesz żadnego wpływu, nie będziesz żadnego przebudzenia. Będziesz myślał o sobie, że jesteś w porządku, ale nie będzie żadnego progresu. Radość z Pana jest naszą ostoją, naszą siłą. Naszą siłą nie jest to, co my wypracujemy naszymi rękami. Nasze osiągnięcia. Każdy cel, który sobie wyznaczasz, staje się przekleństwem na dwa sposoby. Pierwszy sposób, że jesteś zasmucony, kiedy go nie osiągasz. I na drugi sposób jest twoim przekleństwem, że kiedy go osiągasz, to już nie masz co osiągać i jesteś zasmucony. Więc dlatego Słowo Boże mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie z uczynków, abyśmy właśnie nie utracili naszego zbawienia. Wszystko, co mamy dobre, jest od Boga. I jeżeli wiemy to, to jesteśmy radośni. Bo wtedy patrzymy na swoje życie jako na dar i dopuszczamy to do swojego serca. Amen? Więc radość jest naszą siłą, naszą ostoją, naszą twierdzą, która nas ochroni od wszystkich naszych wrogów i pozwoli nam przetrwać. Wiecie, są różne fragmenty, różne aspekty życia. Jedną z nich jest mądrość. Wiecie, ja cały czas rozwijam mądrość. Wiem, że to słabo widać jeszcze, ale rozwijam mądrość w moim życiu. Czytam wiele książek, kształcę się ciągle, po prostu coś nowego. Nie ma roku, żebym czegoś nowego nie odkrył. Ale powiem wam, moja mózgownica nie ocaliła mnie przed porażkami w moim życiu. Przed dołami totalnymi. Siedziałem z całym moim poznaniem i miałem tylko jedną myśl, która mówi przypowieści Salomona, że kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Bo im więcej rozumiałem, tym stawałem się coraz bardziej odpowiedzialny. A im bardziej byłem odpowiedzialny, tym bardziej widziałem, jak wiele ode mnie zależy i jak w wielu miejscach poległem w swoim życiu. I klapa. Ale kiedy wracałem do Pana i kiedy On rozjaśniał przede mną swoje obietnice, swoje możliwości, które przygotował dla mnie, to, co już w Nim posiadam, objawiał mi, że już tak naprawdę to wszystko mam. Tak jak Zbyszek mówił a propos tych życzeń urodzinowych, mówi: Marek, co ja mam ci życzyć? Ja mówię: Zbyszek, naprawdę nie wiem, bo ja wszystko mam. Akurat zadzwonił do mnie w momencie moim dobrym, kiedy byłem w mojej ostoi, w mojej twierdzy, w mojej radości z Pana. I później pomyślałem o tym przebudzeniu, ale powiem wam, że nawet z tym przebudzeniem to wielokrotnie to stawało się dla mnie źródłem po prostu zasępienia, ponieważ ja tyle lat czekam na to przebudzenie. Wiecie, a człowiek, który tyle lat czeka na to przebudzenie, to on już go nie zobaczy. Bo on jest otchłanią, która czeka na to przebudzenie. I każdego, którego spotka, to oskarża o brak przebudzenia, albo siebie o brak przebudzenia, i tak dalej, i tak dalej. I powiem, to jest ślepa uliczka. A jak się cieszy, to ma przebudzenie i wokół niego jest przebudzenie. Bo on nosi radość. Więc radość w Panu jest waszą ostoją, waszą siłą. Dobrze. Taki zamieściłem film na Facebooku, obejrzyjcie go koniecznie, o tańczących dzieciach murzyńskich, które było podpisane takim tekstem. Najszczęśliwsi ludzie wcale nie posiadają tego, co najlepsze, oni po prostu robią to, co najlepsze z tym, co posiadają. Bardzo fajna konstrukcja, taka fiki-miki, więc łatwo, trudno zapamiętać, ale jak się już zapamięta, to już się pamięta. I ktoś mi napisał, ale słodkie te dzieci, jak one super wyglądają, tak tańczą tymi bioderkami tutaj, wiesz. Wiecie, ja właśnie wróciłem z Afryki i ja widziałem, że nie tylko dzieci tak tańczą. Tam wszyscy tak tańczą. Tam Kościół się schodzi i rozumiecie, i on po prostu, i on zaczyna po prostu, mówią, uwielbiajmy Pana, i wszyscy, Ja po prostu mówię sobie, ciekawe, nie trzeba budować atmosfery, która wprowadzi ludzi w radość, tylko ona jest na już. Te dzieci na tym filmiku na Facebooku, który wam polecam, ktoś pomyślał, że to tak dzieci, ale wiecie, te dzieci, one się uczą od dorosłych. Tam nawet jest taki wodzirej, ten chłopiec, który tańczy, niektórzy z was widzieliście ten film, on zaprasza z rzędu kolejne dzieci, żeby zatańczyły solówkę. Zwróćcie na to uwagę. To jest taka właśnie część bardzo ciekawa. Więc ta dziewczynka tańczy, on tam ją jeszcze motywuje. Ale wiecie, to ja widziałem na uwielbieniu, kiedy robią to dorośli, kiedy lider uwielbienia tańczy, a później zaprasza kolejne osoby, żeby zatańczyły solówkę. I wiecie, ja po prostu tak sobie wymyślałem, mówię, gdzie my to w Polsce mamy? I myślałem sobie, no w ogóle to mało tego, w ogóle to mało, jak na lekarstwo. Ale są sytuacje, w których wybucha radość. I zawsze za tym stoi jakiś powód. Wczoraj oglądałem Skoki, rzadko oglądam, ale wiecie, żona wyjechała, dzieci sobie puściły film na kompie i ja po prostu trochę myślałem o kazaniu, trochę czytałem Biblii, akurat włączyłem sobie skoki narciarskie i słuchajcie, tam nie wiem ile rekordów wczoraj padło, chyba z 3, jakiś krajowy, dwa ogólnoświatowe i po prostu powiem wam, to było świetnie widzieć, jak ci ludzie wybuchają, widząc po prostu te wyniki. Wiesz, i trener, i zawodnicy, i ludzie, po prostu pojawił się powód. Ja mówię, o, to ciekawe, czyli radość jest możliwa. Ale musi być powód. I teraz słuchajcie, my mamy przerąbane. My jesteśmy w najgorszym położeniu. Jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Ponieważ my ten powód ciągle mamy. Więc wiecie, ja po prostu widzę, jak ludzie wybuchają radością w różnych rzeczach. Co mówisz?
Nie, mówię, że Zbyszek już tak podłapał, że strach wyjść teraz.
No, słuchajcie, byliśmy w tej Afryce i w pewnym momencie ktoś mówi, ktoś z nas powiedział, chyba Łukasz, mówi, zauważyliście, jak my tu się zaczęliśmy śmiać i rechotać? I to się rozkręca. W końcu ktoś z nas mówi, słuchajcie, może powinniśmy trochę przystopować, bo to tak...
No, ale to był drugi dzień.
To już był drugi dzień. Już nas połknęło i po prostu wszystko było powodem do radości. Wiecie, ale no to tak, jak siedzisz po prostu pod tą polską chmurą, i nagle ci ją ktoś zejmie, nawet się nie zdążysz zorientować, jak wybucha wszystko. I teraz słuchajcie, ja sobie myślałem, tak mówię, aha, ale jeszcze są wesela, na weselach ludzie tańczą. Wiecie, to jest dobra rzecz, ponieważ radość bardzo często w naszych Bibliach jest opisana słowem wesele. Albo połączenie radość i wesele. Wiecie, jakbyś przyszedł na wesele, żarcie, torty, wszystko, ubrani wszyscy, prezenty, ślub, i teraz byś siedział tam, i już to tak siedział przy stole gdzieś tam w rogu. Ja nie tańczę. A ja w ogóle tu nie wiem, czy mi się to małżeństwo uda. A w ogóle to byłem na lepszych weselach. Lepiej karmili. A kapela to taka tam, taka. Wcale mi się nie podoba do końca to. To taki człowiek, to on jest po prostu przez wszystkich uważany za totalnego buraka. Po prostu jakiś cham po prostu. Przed na wesele, nie wie jak się zachować. Więc wszyscy na wesele przychodzą. Mają prezenty. Później trzeba zatańczyć, to tańczą, nikt nie umie, ale trzeba tam się po prostu pokiwać na parkiecie, trzeba 100 lat śpiewać, trzeba podnieść szampana i wszyscy wiedzą to. Myślę, to jest dobra ilustracja, słuchajcie, bo my to musimy zastosować do życia ludzi wierzących i my to powinniśmy robić w każdym czasie, świętować właśnie. Słowo Boże mówi o podniesieniu kielicha zbawienia, tak? Czyli podnosimy kielich i mówimy, jest! Lambada! I kaczuchy. Po prostu, bo jest powód. My to musimy robić. I to nie jest tak, że wiesz, no my jesteśmy takim europejskim kościołem, my nie jesteśmy takim afrykańskim, no nie będziemy tu takiej dziczy robić. Słuchaj, my musimy tą dzicz robić, bo my mamy powód. Jeżeli mamy powód, a nie radujemy się, to my jesteśmy jacyś nienormalni. Słuchajcie, to jest ciekawe, myślę, że to jest nadprzyrodzone, bo biegałem, we wtorek biegłem sobie. Co? Słucham. Nie nadprzyrodzone, bo biegałem, ale nadprzyrodzone było to, co się wydarzyło. Bo biegłem sobie i w środku tego biegu, wiecie, tam jest taki poziom, u mnie to jest tak gdzieś po 15 minutach, włączają się te wszystkie serotoniny, adrenaliny i zaczynam mieć taką mistykę. Nagle wybuchają różne myśli w głowie. Ja już teraz wiem, że to jest chemiczne, więc niektóre muszę odłożyć, bo nagle mam takie pomysły, że wiem, że one są z Boga, ale czasami są ciekawe. I wiecie, i tak biegnę i sobie myślę, mówię, Panie! W środku tam, bo słucham zawsze muzyki, więc uwielbienie leci. Ja mówię, Panie, ja tak Ciebie kocham i tak na Ciebie czekam, jak Polak, który czeka na wygraną w lotto. I tak, wiesz, tak biegnie. To był wtorek. I słuchajcie, i tak sobie myślę, mówię sobie, o, ciekawe, skąd mi to przyszło? Ale faktycznie, czekać na wygraną w lotto? I słuchajcie, i w środę pada kumulacja, rekord ogólnopolski. Facet wygrał chyba 35 czy 37 milionów. I to dzień później. I ja tu patrzę, włączam, na komórce wiadomości, mówię, ła! Ja wczoraj tak pomyślałem, że ja, panie, tak za tobą tęsknię, jak za wygraną w lotto. Mówię, i teraz sobie wyobrażam tego gościa, który wygrał. Wyobraźcie go sobie. Wygrał, pewnie zemdlał. Może go do cuda, może umarł na zawał, nie wiem. W każdym bądź razie, słuchajcie, to była fura emocji po tym, jak on wygrał. To nie było tak, że wiesz, on musiał o tym mówi. Wiedziałem, że wygram.
Ta metoda musiała zadziałać.
A później, wiesz, później w Teleekspresie mówią, że on po prostu wziął kupon na chybił, trafił, nie wypełniał go, maszyna mu wypełniła. Ja to wszystko sprawdziłem. Bo są rzeczy, które do mnie przemawiają. I teraz słuchajcie, teraz my mamy powód do radości. Więc jeżeli my nie skorzystamy z tego powodu, to my jesteśmy po prostu w piekle jakimś jesteśmy, które sami sobie zgotowaliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, były różne filmy były o Polsce, szczególnie takie widziane oczami z zagranicy, komedie, ale po prostu kiedyś widziałem taki film, ktoś tłumaczył jakimś emigrantowi, że on chce odnieść sukces. Mówi, słuchaj, ty musisz się zacząć uśmiechać. Masz taką polską mordę, że ty po prostu tym nic w życiu nie osiągniesz. To też tam było w Stanach, wiesz, do jakiegoś Polaka emigrant. I powiem wam, my naprawdę, jeżeli my chcemy wygrać, to my musimy z tego stanu buraczanego najpierw siebie wyprowadzić. My to jest, i to jest, to nie jest tak, słuchajcie, zróbmy tak, bo będzie fajnie. Bo to lepiej, bo to tak milej. Bo wiesz, to takie Polska, takie brawe. Nie, to nawet nie chodzi o sądzenie, to chodzi po prostu o to, że to jest obowiązek, bo Królestwo Boże to jest radość. Więc jak nie ma radości, to nie ma Królestwa Bożego. Jest inne królestwo. Królestwo, nie ma próżni. Jest królestwo... Wiesz, to różne są. To są różne rzeczy. Tak powiedziałem, buraczane na przeciwieństwo radosnego, tak? Ale powiem wam, jest coś takiego. Byłem w Stanach, pierwszy raz, jak pojechaliśmy do Teksasu, wtedy jeszcze dzieci nie mieliśmy, i szliśmy ulicą i po prostu goście do nas machali z samochodów. Gdzie to był szok, bo ja po prostu pomachał pierwszy.
Sprawdzam.
Coś ze mną. Później i na izję patrzałem. W końcu się ktoś zapytał, ty słuchaj, co to jest takim, wszyscy machają. Mówię, tak, ludzie tak pozdrawiają w tym miasteczku, wszyscy mówią, a ty, ale oni mnie nie znają. No to nie ma znaczenia, no po prostu, wiesz, dzień się mówi dzień dobry, się uśmiecha do ludzi. Ja sobie wyobraziłem w Polsce taką akcję. Idziesz ulicą. Dodał w gębę, co się uśmiechasz. Wiecie, taki mój przyjaciel, który się nawrócił krótko po mnie, Andrzej Gościniak, niektórzy go znacie. On jak się nawrócił i tam chyba rok później rozmawialiśmy po jego nawróceniu. I on mówi, wiesz Marek, ja ciebie pamiętam sprzed tego nawrócenia. Bo nas kiedyś przedstawili, mieliśmy wspólnych kolegów, technikum leśne. On nie był wierzący, ja go nie znałem, ale nam przedstawili. I jak wiecie, już tam nas przedstawili, to ja zawsze jak szedłem do akademików od pętli 502, tam gdzie dzisiaj jest stacja Statoilu, do akademików, do naszego Feniksu, tutaj niedaleko. I on mnie mijał, i to wiele razy tak było, nie wiem, jakoś tak godziny pracy mieliśmy, to ja do niego mówiłem zawsze, cześć Andrzej! I on po roku mi mówi, ty wiesz, dobrze, że ty nie zginąłeś, człowieku. Za każdym razem, jak mnie tak widziałeś z tymi zębami, to ja miałem myśli o morderstwie. Mówi, dobrze, że ja się nawróciłem. A ja wiesz, ja w swojej naiwności znam gościa po prostu, wiesz, lubię go, no to po prostu, cześć Andrzej! On po prostu, on nie był wierzący, on często miał kaca, często miał różne rzeczy, on żył na krzywy rej w akademiku i pracował jako laborant na Wydziale Chemii. Po prostu. Już nie wiem, ile dziewczyn go rzuciło wtedy i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, ale to jest coś takiego i teraz wiecie, ja też nie mówię tego kazania w takim kontekście, że teraz my mamy się stać źródłem zranień. Twój problem to nie problem. Nie, bo Biblia pokazuje, płacz z płaczącymi, śmiej się z śmiejącymi, tak? To jest w porządku i to Ewangelie mówią, to Nowy Testament. Ale ja mówię o tym, co jest substancją twojego serca. Że to jest niedopuszczalne, żeby tam co innego rządziło niż radość w Duchu Świętym. Ono musi tam rządzić. Wiecie, to jest ciekawa rzecz, bo akurat w Afryce, zaraz po nas, pojechał pastor z Radomia do Afryki. Wielu z was go zna. I on mówi, że był akurat na tej samej wyspie, na której ja byłem też w Ugandzie. To jest taka bambusowa wyspa. Płynie się tam 40 minut łodzią. Na tej wyspie jest tylko jeden samochód. Wielu ludzi, którzy tam rodzi na tej wyspie, umiera na tej wyspie. To jest na wyspie jeziora Wiktoria. I on tam też trafił. I on mówi, że początek był straszny. Oprowadzali go po tych... Nie wiem, czy Renia, byłaś tam? Ania była, byłaś na tej wyspie. I on mówi, że na początku był szok, mówi, bo prowadzali go do tych lepianek, gdzie tam mieszkają kobiety owdowiałe, które mają piątkę dzieci. I on próbował z nimi rozmawiać, tak wiesz, był przygnieciony. No prądu nie ma na całej wyspie, dzieci na bosaka biegają, kurz, pył, ta lepianka, do której tak naprawdę to się chronią tylko na noc, bo całe życie spędzają na zewnątrz. Go tam prowadzali, pokazywali mu to. I on mówi, że wielokrotnie pytał tych kobiet, tak wiesz, no jak pani sobie radzi? Piątka dzieci i tutaj ten stan ubóstwa. I on mówi, dla niego to jest po prostu wyzwoleniem i niesamowitym uwolnieniem, kiedy wrócił do Polski, bo mówi, Marek, ja przestałem myśleć o przyszłości i przeszłości, bo życie jest teraz. Jak ja... Ktoś tam z nim dyskutował i mówi, Gienek, ale jest przyszłość, nie? To ona jest, nie? A on mówi, tak, ale przyszłość zależy od tego, co ja zrobię teraz. Nie mam żadnego innego wpływu na przyszłość, jak życie teraz. Ja muszę żyć teraz. I słuchajcie, i on mówi, że te kobiety mu odpowiadały, nie no, wspaniale jest. Ja po prostu nie wiedział, co on ma z tym zrobić. Jest wspaniale, no od czasu, jak tutaj szkoła powstała na wyspie, to dzieci chodzą do szkoły i mam jedzenie, każdego dnia coś fajnego się wydarza. W ogóle, no jest fajnie. I on po prostu, wiecie, człowiek przyjeżdża z zachodu, widzi bosych ludzi mieszkających w gliniankach i po prostu... I widzi nieszczęście! Bo sobie wyobraża, że wraca do Polski i nic na niego nie czeka, tylko lepianka. Wiesz, i on jeszcze powiedział coś takiego, mówi, to są kobiety. I mówi tak, one już nie mają niczego w przyszłości, bo już żaden mężczyzna ich nie będzie szukał i nie będzie zainteresowany nimi, bo są schorowane i stare, bo mają piątkę dzieci, nikt tych piątki dzieci nie weźmie. I też cała przeszłość już też przeminęła. I one mają tylko dzisiejszy dzień. Ale one żyją z Bogiem. I one po prostu, i każdy dzień jest fantastyczny. I one mówią do niego, i on mówi, że to było jak rekolekcja, bo do każdego domu, do któregoś wchodził, dowiadywał się, nie no, że jest spoko, no nie no, coś tam zawsze jest trudno, ale generalnie, chwała Panu. I on mówi, że to go po prostu kroiło na kawałki. Bo życie to coś więcej niż odzienie, niż pokarm i napój. Amen? Życie to jest coś więcej. Życie to jest Królestwo Boże. Pokój, radość i pokój, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. Więc wiesz, nieważne, co posiadasz i czy posiadasz najlepsze rzeczy, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Bo to może być po prostu twoja porażka, to może być twoja radość. Ale to wszystko zależy od tego, co ty z tym zrobisz. Kupiłem pierwszy swój samochód w życiu po samochodach służbowych, nie licząc malucha, którego dostałem od taty i który później został zezłomowany za 300 zł, ale był już pierwszy, który ja sam kupiłem i to była stara Wectra, chyba miała 8 lat i pojechałem do domu i moja mama tak spojrzała na nią i mówi, wow, Marek, jaki samochód. Ja mówię, no fajny, nie? A moja mama mówi, a czy ty się nie boisz, że go ci nie ukradną? Ja po prostu, ja pierwszy samochód wyrwałem. Kupiłem na raty, teściowa mi pożyczyła. Wzięła z kasy pomogowo-pożyczkowej zakładu pracy. Kupiłem go, spłacałem teściową i po prostu miałem swoją brykę. A moja mama mówi, Marek, ale to wiesz, to mogą ukraść taki samochód. To lepiej jak tańszy ukradną. I to jest po prostu, to jest to, co w nas siedzi, tak? Słuchajcie, my możemy mieć i być radośni i nie mieć i być radośni. Bo to ważne jest, co się ze swoim życiem robi, a nie to, co się ma. To nie ma znaczenia. Halleluja. To jest werset, który też w tym tygodniu strasznie studiowałem. Mamy skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, którą moc wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. My jesteśmy naczyniami, to co mamy, pochodzi od z Boga i to jest prawdziwy skarb. I to jest nasze serce i to jest radość, która tam w środku jest. Po prostu wiesz, co będziesz polegać na tym, że jesteś piękny i młody? Piękna i młoda? Ile się będziesz się tego trzymała? Dzisiaj jest ostatni dzień, który się możesz tego trzymać, bo jutro już jesteś o rok starsza. Ja wiem, jak moja żona. No po prostu to jest, wiecie, to jest temat. No starzejemy się, no i co? I teraz będziesz, wiesz, będziesz pomarszczony, no, będziesz pomarszczona, no. Ja taki jestem, no po prostu budzisz się i ci coś strzyka, no. I mówią, no po 40 to jest znak, że jeszcze żyjesz, no. Wiesz, i teraz ty decydujesz, jak to będzie wyglądało wszystko. Masz naczynie gliniane i co? Będziesz pucować to naczynie? Ile będziesz je pucować? Pewnie, nie wolno niszczyć świątyni Ducha Świętego. Kto niszczy świątynię Ducha, tego zniszczy Bóg. Tak mówi Słowo Boże, więc świątynia jest świątynia. Trzeba zadbać o zdrowie. Ale nic, co zewnętrzne, co jest skorupą, co jest okolicznościami tego życia, nie jest ważne. Ważne jest to, co dzieje się z twoim sercem. Więc co się dzieje? Powiedz, człowieku, nie masz pojęcia, co tam się dzieje. Ale to ja mam dla ciebie dobrą nowinę, bo Bóg chce tobie pomóc właśnie z twoim sercem. Tak, Bóg to tylko z sercem potrafi pomóc, a jak naprawdę jest jakaś potrzeba, to po prostu to nie ma, kto by pomógł. No to znaczy, nie kumamy. Będziesz miał radosne serce, będziesz miał siłę, sam sobie pomożesz, o tak. Bo pieniądze to ci może ktoś dać. Lekarz da ci, zrobi ci operację, da ci prochy i jeszcze ci pomoże. A kto ci z twoim sercem pomoże? Kto ci to da? Ja jestem pastorem i ja to już 30 lat robię. Próbuję coś dać. A to, jeden weźmie, drugi nie weźmie. Jedni przyjdą, powiedzą, o, dobry towar, pastorze, dobry towar. Fajne, to jest fajne. Jedni coś kupią, a później odnoszą i reklamację. Różnie jest. Tylko Bóg ma dostęp do twojego serca. On, jak mówi słowo, kocha tajemnicę skrywaną na dnie duszy. To On jest Panem twojego serca i to On może ci pomóc. Więc jeżeli po prostu jest tam słabo, to On ci pomoże. Ale jeżeli już ci pomógł, jeżeli już cię zbawił, jeżeli już cię napełnił Duchem Świętym, jeżeli już darował ci swoje obietnice wszystkie, dał ci swoje słowo, to teraz jest twoja część do zrobienia. Czyli co? Radujmy się! Nie bądź burakiem na weselu! Jesteś zaproszony na wesele! I teraz co z tym zrobisz? Teraz się nad tym zadumam. W ogóle to jest słowo, które właśnie tak zaduma. To jest słowo, które... I coś w nim jest. Może powinniśmy więcej nawet, jako Polacy, się zadumać czasami. Nie tylko 1 listopada. Może za mało z tego korzystamy. Ale z drugiej strony jest to jakieś takie słowo, które tak naprawdę donikąd nie prowadzi, bo jeżeli człowiek tak naprawdę się dobrze zastanowi, to dojdzie do jakichś dobrych wniosków. A zaduma się, to mi się kojarzy nad takim, wiesz, takim... Teraz to poczułem już naprawdę nędzę. I miałkość życia. No to nie jest jeszcze prawdziwy wniosek. To jeszcze nie dokopałeś się do skarbu. Coś tam pokopałeś, grób już wykopałeś, ale do skarbu jeszcze się nie dokopałeś. Więc trzeba coś z tym zrobić. Dobra. Rzymian 8. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu. To jest ciekawe tłumaczenie. Lecz ducha usynowienia, w którym wołamy tatusiu, ojcze. Ten właśnie duch świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga. A także współdziedzicami namaszczonego. Jeżeli tylko razem z nim cierpimy, po to, by razem z nim też również mieć udział w chwale. Gdzie jest ten duch, który składa świadectwo w nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi i że po prostu mamy, że żyjemy po prostu w nim i żyjemy i mamy jego świadectwo? Gdzie to składa po prostu? Gdzie składa ten duch świadectwo? On nie składa na zewnątrz, nie krzyczy na ulicach. On po prostu w twoim sercu składa to świadectwo. Więc to jest kwestia twojego zajrzenia do serca i powiedzenie, zaraz, dobra, to się zapytajmy przez chwilę. Tak z ręką na sercu. Bóg mnie kocha czy mnie nienawidzi? Niektórzy, poczekajcie, no niektórzy mają to całkiem na wierzchu, ale niektórzy potrzebują posłuchać świadectwa ducha. Tego głosu, co tam mówi w środku. I słuchaj, i każdy, jak spokojnie siądzie przed Bogiem i będzie w Duchu Świętym, to usłyszy, kocham cię. Jeżeli nie słyszy, no to trzeba się modlić i trzeba wypędzić diabła, który zagłusza to. Ale to jest tam. Amen? I wtedy, wiesz, wtedy za tym leci cała reszta. Jesteśmy dziedzicami, współdziedzicami. Mamy udział w jego chwale. Jesteśmy tylko tutaj na tej planecie przez krótki czas. Dobra, teraz dochodzimy do rozkazu 44 fil. Teraz będziemy mówić o nakazie. Filipian 4:4. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Słuchajcie, to jest, dzisiaj czytałem to sobie rano, tak starałem się jakąś treść w tym odnaleźć, taką głębszą, w tym wersecie. Bo generalnie tak jest z Biblią i teologami, że oni na wiele tematów napisali całe wielkie książki. Wiesz, o Trójcy, o Kościele, wiesz, o eschatologii, o czasach przyszłych. Każdy rozkmija tą Biblię i znajduje jakieś tam drugie, dno trzecie, jakąś z czymś. Ja mówię, a jakbyśmy my się tak do tego dobrze zabrali? A jakiś nie znalazłem książek na ten temat. Takiej głębokiej rozkminy teologicznej na 4 tomy. Z Filipian 4:4. Wiecie dlaczego? Bo nie ma. Bo to jest po prostu, to jest prosty nakaz. Po prostu masz się radować, powtarzam ci, masz się radować. I jak się nie radujesz, to grzeszysz. I to jest rozkaz. I wykonać. Może jak mam to wykonać? Wykonać! Sierżancie! Szeregowy! Wykonać! Ciesz się! Dobry początek! Jedziesz dalej! Panie, proszę panów! Tańczymy! Ja tak mówię, żeby tak trochę, chociaż... ale wiesz, ale powód jest potężniejszy. Bo po prostu jesteś w domu i mówisz sobie i zaglądasz do serca, zaglądasz do słowa i mówisz, Boże, nikt nie ma tak super. Czy mnie pogięło, żeby po prostu się tak zamyślać? Czy mnie pogięło, żeby się tak troszczyć? Co ze mną jest nie tak? Muszę przemienić się przez odnowienie swojego umysłu. Rzymian 12:1. Składajcie swoje ciało jako żywą ofiarę i przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu. Wiesz, my musimy stanąć w prawdzie i powiedzieć, nasz kraj jest zdominowany przez kulturę smutku i wiesz, i kultury się nie zwalcza. To kiedyś Paweł Godawa fajnie powiedział na swoim kazaniu, że chrześcijanie popełniają błąd, że chcą zwalczać kulturę, która jest wokół nich. Nową kulturę się wprowadza i stara ustępuje. Starej nie trzeba bić po głowie. Coś taki smutny, nie bądź taki smutny, bo cię zabijemy. Wiesz, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że żyjesz pod tą chmurą, w tej kulturze braku uśmiechu, braku żartów i po prostu, więc wiedząc to, musisz teraz pójść w przeciwną stronę i rozmontować te mgły nad swoim sercem i wykonać rozkaz 44 Filemona. Powtarzam, radujcie się. I teraz słuchajcie, ktoś może powiedzieć, że po prostu, że to taki może wyrwane z kontekstu. Powiem wam, żadne wyrwane, jest kilkanaście wersetów na ten temat, wszystkie jako nakaz. Ja tylko 12 tutaj wybrałem dla was. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Słuchajcie, to nie jest jakiś murzyński, gospelowy kościół, który ma taką proweniencję kulturowo-folklorystyczną, że tu gitara, a nie organy i tak bardziej na refren, na Bóg mnie kocha. I wiesz, są różne religie, my mamy taką trochę może murzyńsko-baptystyczną. Prawda jest taka, że jakbyście zobaczyli fajnych ludzi na nowonarodzonych w kościele katolickim, księży, to oni to same rzeczy głoszą i oni biją w religię, mówiąc, słuchajcie, Franciszek, papież, on jest po prostu znienawidzony za to, bo od początku swojego pontyfikatu cały czas o tym mówi. Jak jesteś wierzący, jak kochasz Jezusa, to masz życie wieczne, grzechy są ci przebaczone, idziesz do nieba, twoja ojczyzna jest w niebie i musisz się radować. I wiesz, biskup po prostu księża, i wychodzi jakiś tam dziennikarz i mówi, a mi się buty Franciszka nie podobają. Bo powinien sobie nowe kupić, bo to po prostu jest papież i on mnie reprezentuje. Wiesz, i to mi Bóg pokazał, wiecie, ciekawe było. Powiem wam jeszcze o tym śnie, przez chwilę tylko. Bo już muszę kończyć. Już dawno muszę kończyć. Ale za dużo świadectw było waszych. Ale w sumie to za mało, bo było dużo, ale nie na tyle dużo, żeby mi przerwać. Dobra, słuchajcie, w tym śnie było tak fajnie, że po prostu było to miasto i tam, nie chcę wam opowiadać szczegółów, ale był jeden obóz, był taki protestancki, z jednej strony tam się działy Boże rzeczy, a z drugiej strony był katolicki. I tak na skróty tylko mówiąc, strasznie się umęczyłem tym protestanckim, tam próbując coś robić, będę kaznodzieją. W końcu patrzę, tam taki z cegły zbudowany, mówię, o, tam są katolicy, tam takie śpiewy dochodzą, takie takie steze trochę. I ja mówię, ja pójdę tam w tamtą stronę, może tam odpocznę jakoś, bo już mam dosyć tych po prostu protestanciurów. I poszedłem tam, słuchajcie, i po prostu mówię tego, i wchodzę przez drzwi i tam taki biskup, wiecie, w tym śnie, w takiej czerwonej szacie z krzyżem i mówi, Marek, jak dobrze przyszedłeś, my już sobie tu nie radzimy. I ja byłem załamany w tym śnie. Ja mówię, Boże, właśnie uciekłem przed problemami. No. Może myślałem, że może tu jakaś ostoja, jakaś medytacja, jakieś szukanie Boga. A ten biskup, ja mówię, ale co? Słuchajcie, to był błąd, że go spytałem. Jak on zaczął mi opowiadać o problemach Kościoła katolickiego, ja mówię sobie, Boże, ja myślałem, że tu tak ładnie śpiewacie, że ja sobie tu klęknę w ciszy, że Boga znajdę, a to po prostu wy to samo tam macie, co tam ci. Bo o co chodzi? Chodzi o serce. Bogdan Olechnowicz wiele lat temu mówił o tym, że przychodzi miecz. Tak? Że Jezus mówi, że przyszedłem przynieść miecz, który będzie sądził. Tak to Jezus mówi w Ewangeliach, żeby rozdzielić, żeby rodziny podzielić. I Bogdan bardzo fajnie mówi, że wiele razy ewangeliczni, chrześcijanie, protestanci myślą, że to oddziela fałszywą religię od prawdziwej religii. On mówi, nie, ten miecz spada w środek każdego wyznania i każdego człowieka i rozcina to, co jest ciemne od tego, co jasne. I mówi, wszyscy się podzielą, jak przychodzi miecz. Katolicy się na pół dzielą, baptyści się na pół dzielą, zielonoświątkowcy. I słuchajcie, my tak samo się dzielimy na pół. Przecież ciągle mamy, co roku mamy taki kolkę. Dwóch odeszło. Bo można inaczej, ktoś czuje, że można inaczej. Ten miecz przychodzi. On przychodzi na ludzi, którzy siedzą na kazaniu, słuchają. I mówią sobie, co za zbór. Wszyscy mieli taki dobry czas, tylko ja, kurde, myślałem, że zaraz zwariuję. To nie ma tak. Nie przychodzi na granicy wyznań, że ci dobrzy, ci źli, katolicy źli, tam ci dobrzy, coś tego, takiego. Każdego to rozcina, bo to jest Ewangelia. Królestwo Boże przychodzi i domaga się swojego królowania nad sercami. I wszystkich przetnie na pół. Więc teraz jest powiedziane, weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi, śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Musisz śpiewać! Śpiewaj! Śpiewaj! Ale ja nie umiem śpiewać. A kogo to obchodzi? Moja córka po prostu znalazła jakiś remix Whitney Houston. And I will always love you. Jakaś inna teraz, jakaś współczesna to wykonuje. I ona, ja słyszę nagle, ona chodzi w domu rano, słuchawki ma na uszach, bez akompaniamentu i wczoraj to mnie już naprawdę wykończyła. I w kuchni słyszę And I, tym swoim głosem oczywiście. I ja mówię, o, Whitney Houston lubisz. No mówi, nie, to nie Whitney Houston. Ja mówię, ale to oryginalnie było Whitney Houston. Ale tu zobacz, i mi puszcza, nie? I słuchajcie, ja cały dzień musiałem namawiać, że przestała, a ona nie chciała. Ja myślę, to jest dobry model. Śpiewaj! O czym? O Bożej dobroci śpiewaj! Ale ja nie umiem śpiewać. A kogo to obchodzi? Jest nakaz. Radośnie, wszyscy prawego serca, śpiewać! No ale komu się to będzie podobało? Nieważne, Bogu się będzie podobało. Bo słyszę twoje serce. Ja najbardziej lubię śpiewać w samochodzie, jak sam jadę. Wtedy mi nikt uwagi nie zwraca. A tata mówi, super, Marek, śpiewaj, tu się nagrywa. I ja wyję, ile fabryka dała. I się wczuwam. I grzywką sobie do tego jeszcze szarpnę. Na koncercie byłby poddany krytyce, a w samochodzie nie. Psalm 33:1. Radujcie się w Panu sprawiedliwi. Prawym przystoi chwała. Halleluja. Śpiewajcie Bogu i grajcie imię Jego, torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach. Pan imię Jego, radujcie się przed Nim. Torować drogę Bogu, temu, który pędzi na obłokach, radując się przed Nim? My właśnie w ten sposób umożliwiamy Bogu działanie na ziemi, że się radujemy. Rozmawiałem z Marzenką w Olsztynie, wielu z was zna, ona przyjeżdża na wiatrołapy, czasami też tutaj przyjeżdża. Jej mama właśnie zakończyła zwycięską walkę z rakiem, która trwała 3 lata. I wiele różnych rzeczy, słuchajcie, świetne świadectwo w ogóle, długo by trzeba było opowiadać, ale mówi, wiesz co Marek, w takiej chorobie najważniejsze jest wsparcie bliskich, żeby byli obok. Mówi, więc warto takie osoby wspierać, bo to ich naprawdę podnosi ich serce, kiedy są bliscy obok. Ale mówi, ale druga rzecz, mówi, wiesz co, Bóg jakoś tak sprawił, że dał nam takiego super lekarza. Taki po prostu super, nie? Wiecie, ja myślałem, że jakiś profesor, fachowiec, nie, jakiś lekarz z powiatowego, wiesz, szpitala. Ja mówię, to co było w nim super? Słuchaj, on nie było ani jednej wizyty, żeby z 4 albo 5 dowcipów mamie nie opowiedział. Ja mówię, to koszmar. Kobieta na raka się leczy, lekarz przychodzi i o ciebie opowiada. Jakbym siebie widział. Ludzie ledwo żyją, umierają, a tu przychodzi Kostek i dowcipy opowiada. A ja mówię, ale co? A ona mówi, wiesz jak to fajnie, to rozbijało w ogóle atmosferę. On wychodził, a mama mówiła, jak to dobrze pan lekarz był u mnie. Słuchajcie, 3 lata walki nad własnym grobem, wiesz, i ona mówi, że to była jedna z kluczowych rzeczy. Amen. Radujcie się sprawiedliwi w Panu, wysławiajcie święte Jego imię. Radujcie się z Jeruzalem, cieszcie się z Nim wszyscy, którzy je miłujecie. Radujcie się i weselcie, albowiem wasza zapłata jest obfita w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc prześladowanie jest źródłem do radości, a nie do smutku. Boże, kiedy ten kraj się zmieni? Przecież im mówię im ciągle, jak ma być. Nie, radujcie się. Mówisz i radujesz się. Mówisz i radujesz się. Dostajesz papę i radujesz się. I to jest kierunek Królestwa Bożego. Amen. Wiecie, kiedyś miałem wizję przebudzenia młodych ludzi i widziałem takich młodych ludzi, którzy w całym swoim impecie wychodzą i głoszą innym Ewangelię i do tego przychodzą starzy i mówią, uspokójcie się. I widziałem to, miałem taką wizję, bo na początku jak do Krakowa się przeprowadziliśmy, miałem wrażenie, że każdy dorosły, który do tych młodych w tej wizji mówił, uspokójcie się, był tak, jakby przynosił wiadro benzyny i chlustał na nich. I oni jeszcze bardziej płonęli. Ci starzy przychodzili i mówili, uspokójcie się. A ci młodzi, dopiero dostawali szajby, jak to słyszeli. I słuchajcie, z nami tak powinno być. Jest powiedziane, prześladowali tak proroków. No normalka, słuchajcie. Nikt nas nie słucha, no bo to synowie są, wiecie, no kłamstwa, no żyją w ciemności, no. To jak mają reagować? Jak się nawrócą, to zareagują inaczej, bo zobaczą, że nas, tak jak my wyglądamy naprawdę. Radujcie się. Ja, Paweł, mam oddać życie. Z tego wtedy wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Paweł mówi, słuchajcie, już niedługo stąd odjeżdżam, więc radujmy się. Jest powód do radości. Radujcie się, Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Tesaloniczan 5:16. Zawsze się radujcie. Zawsze! 1 Piotra 4:13. W tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście się podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. W jakiej mierze mamy się radować? W tej mierze, w jakiej doświadczamy ucisków. To jest dobra miara radowania się. Proporcjonalnie. Ile przerąbane, to radość z nakładką na to. Bo wtedy wytrwasz, bo radość Pana jest twoją siłą. Nachman z Bresławia, hasyd żydowski, który słynął z tego, że promował radość i jego wszyscy uczniowie do dzisiaj tańczą w Izraelu i całą tą filozofię Nachmana z Bresławia, nawet świeccy Żydzi przejęli i zaadoptowali, mówił, że Bogu należy służyć z radością. Należy. Że nie można służyć Bogu bez radości. I teraz zobaczcie, to jest potwierdzone, bo w psalmie, i później to jest cytowane w liście do Hebrajczyków, jest powiedziane o Jezusie tak, miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości. Przeto namaścił cię Jahwe, Bóg twój, olejem wesela, ciebie ponad wszystkich twoich towarzyszy. I później jest to samo cytowane w liście do Hebrajczyków, Boże, o Boże, Bóg twój namaścił cię olejem wesela. Jezus przyszedł pełnić swoją służbę na ziemię. I co? I był bardziej niż jego towarzysze namaszczony radością. Słuchajcie, duch religii zawsze powie troszkę spokojniej, z większą rozwagą, przemyślmy to. I słuchajcie, jeżeli to nie jest duch religii, to nie zabije radości, ale będzie dobrą radą. I wszyscy powiedzą, to jest dobra rada, jak mówi przypowieści Salomona, mówią, że gdzie wielu doradców pewniejsze zwycięstwa. I wszyscy powiedzą, bardzo dobrze, że mamy tego mądrego człowieka wśród nas. Ale często jest tak, że przychodzi taka dobra rada, uspokójmy się, przemyślmy, rozważmy, spójrzmy szerzej i nagle jakby z wszystkich życie zeszło. To znaczy, że to był duch religii, a nie Duch Święty. Bo coś zabił zamiast podnieść. A, teraz się cicho zrobiło. Wyjdź w imieniu Jezusa. Duchu głuchy i niemy. Halleluja. Amen. I na koniec o medycynie holistycznej, to mój ostatni punkt. Bo słuchajcie, w tym tygodniu miałem niesamowite objawienie, że po prostu, że Bóg, o Bogu, bardziej zależy na naszej profilaktyce niż na leczeniu nas. Bóg w całym swoim słowie, cała Biblia, słuchajcie, od początku do końca, to są rady. Co jeść, czego nie jeść. Co robić ze swoim sercem, co robić ze swoim nastrojem, co robić ze swoimi myślami i co robić w temacie życia wiecznego. Więc mamy ciało, mamy duszę, emocje i mamy ducha. I cała Biblia to jest poradnik, jak ze sobą sobie poradzić. To jest medycyna holistyczna, która nie oddziela ciała, duszy i ducha. I tam są rady. I Bogu bardziej zależy na tym, żebyśmy my utrzymywali zdrowie, niż żebyśmy do Niego lecieli, jak już wszystko zabałaganiliśmy, objedliśmy się wieprzowiny, najedliśmy się cukru, zasypaliśmy wszystko solą, napaliliśmy się papierosów i teraz przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, uzdrów mnie. A Bóg mówi, stary, no, ale coś ty tam wyrabiał. Coś ty tam w to ciało ładował. I co, Bóg nie uzdrowi? Uzdrowi. Bo Jezus wziął na krzyż wszystkie nasze choroby i wszystkie nasze grzechy. Razem wziął. I to, co złego zrobiliśmy, konsekwencje. I tak samo później, i teraz, i tak samo z radością. Słuchajcie, jesteśmy narodem żyjącym pod chmurą, można powiedzieć, chorym psychicznie. Jesteśmy. Potrzebujemy lekarstwa. Psalm 15:13. Serce radosne wypogadza oblicze, gdy boleść w sercu i duch jest strapiony. Amen? Z droga do twojego uzdrowienia. O, wyciągnęli komórki. Halleluja, super. Przemówiło pod koniec. Czyli warto było jechać jeszcze dłużej. Jeszcze 5 minut, może jeszcze ktoś wyciągnie komórkę. Psalm 15:15. Dla strapionego wszystkie dni są złe. Czy wszystkie są dni złe? Nie! Ale dla strapionego wszystkie dni są złe. Dla strapionego wszystkie dni są złe. Lecz radosne serce ustawicznie świętuje. Po prostu wiesz, każdy dzień jest super. Ośka się przyszła. Tato, byłem z psem na spacerze. Nie uwierzysz? Ja mówię, co jest to? Śnieg pada. Ja mówię, to super, śnieg jest fajny. Taki biały, takie kropel. Tato, już miała być wiosna. Wiesz, dla strapionego wszystko jest źle. Dla radosnego wszystko jest super. Jak święty Franciszek wychodził i śpiewał: brat słońce, siostra księżyc, brat mróz, woda. Rozumiesz? Jak masz serce radosne, masz niedogrzane mieszkanie i po prostu mówisz: super, czuję to, aż taka gęsia skórka. Czuję życie. Bo serce jest radosne. Radosne serce to lek niezawodny. Duch uciśniony wysusza kości. Medycyna holistyczna. Kości, serce, smutek, dusza i duch. Radosne serce jest jak lek niezawodny. Po prostu, stary, musisz. Grażynka, musisz! Grażynka, musisz! Rozkaz 44! No ale co zrobisz, Grażynka, nic nie zrobisz? Zrobisz. Biblia mówi i Grażynka, że zrobisz. Dasz radę. Rozkaz 44. Na koniec werset, którego nie mam tutaj w Biblii, ale w czasie, gdy... Znaczy nie... Dobra, nie, mam go w Biblii, nie mam go na iPadzie. Dobre, dobre, dobre. Psalm 37. Wersety 1 i 4. Nie unoś się gniewem na niegodziwych. Nie unoś się gniewem na niegodziwych. I co w to miejsce? Werset 4. Rozkoszuj się Panem. Masz wybór. Masz wybór, gdzie pójdą twoje myśli. Nie unoś się gniewem na niegodziwych. Rozkoszuj się Panem. 37, 1 i 4. To jest po prostu kierunek życia. Nie unoś się gniewem na niegodziwych. Jakiego niegodziwca znasz w swoim życiu? Mówię ci, znasz jednego, którego nienawidzisz. Ciągle z nim przebywasz. To ty sam. Nie mąż. Wiem, że pomyślałaś o mężu. To ty sam. Więc będzie, nie unoś się gniewem na niegodziwych. Czy wewnętrznych, czy zewnętrznych, czy ty sam. Idź w właściwą stronę. Rozkoszuj się Panem. Amen. Wstańmy. Koniec kazania przedługiego. Halleluja. Połóż rękę na sercu. Zacznij się modlić teraz w Duchu Świętym. Halleluja. Duchu Święty, ja dziękuję Ci. Dotykaj swojego serca. Połóż na swoim sercu rękę. Niech przyjdzie wolność. Niech przyjdzie radość. Niech przyjdzie prawidłowe myślenie. Niech przyjdzie ochota do wykonania Bożego rozkazu. Niech przyjdzie ochota, żeby wykonać to, co jest Bożym rozkazem, Bożym zaleceniem. Panie, dziękuję Ci, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I Ty chcesz nas w tym kąpać każdego dnia. Chcesz nas tym namaszczać. Chcesz tym nas oczyszczać. Chcesz nam leczyć tym, uwalniać, przeprowadzać do nowej rzeczywistości. I chcesz, żebyśmy my to nieśli na zewnątrz. I chcesz, żeby miasta nasze były odbudowane z ruin. Żeby nasze miasta były odbudowane z utręczenia, ze smutku, z martyrologii, która się nie kończy. Żebyśmy zaczęli budować pozytywnie to, co Ty budujesz przez nasze serca. Że jest nadzieja, że mamy piękny kraj, że mamy pięknego Boga, że mamy radosnego Boga, że mamy radosne zbawienie, że mamy radosną religię. Panie, dziękuję, że Biblia jest radosna. Dziękujemy, że Duch Święty jest pełen radości. Dziękujemy, że Jezus jest bardziej radosny niż wszyscy Jego towarzysze. Sierdi do derio la kira malala sera laja. Sierdi do derio la kira manana sera laja. O rebe sidro derele kila malalaja. Sierdi o rele kila marala sedro la maralaira. Sierdi o re kere mene sera laura laja. O riba ke setra taja. Halleluja, heriba keresidra la mereleja. Sierdido derio la sedra la mereleja. Sierdido derio la sedra la mereleja. Sierdio la sera laja. Halleluja. Ojcze, modlę się o łaskę, Ojcze. Modlę się o łaskę dla tych, którzy naprawdę takim trudno odnaleźć powód do radości w własnym sercu. Ojcze, modlę się o łaskę przeżycia uwolnienia od duchów kłamstwa. I modlę się też o łaskę dla nich, Ojcze, odkrycia Bożych obietnic, żeby w nich trwać, Ojcze. Modlę się dla każdego, któremu jest ciężko. I też zdejmuję, Ojcze, jakiekolwiek potępienie z tych, którzy rzadko się uśmiechają. Ojcze, zdejmuję to potępienie z nich. To nie jest wina. To nie jest wina, która musi być ukarana. Ojcze, ja proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby przyszło Twoje działanie do każdego serca i z serca, żeby pojawiło się na obliczu. Właśnie w tym kierunku, nieodwrotnie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, przyjdź ze swoim uleczeniem, przyjdź ze swoją radością, przyjdź ze swoim uwolnieniem. Niech się chmury rozproszą w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech się chmury rozproszą w imieniu Jezusa Chrystusa. Sierdido derio la kira la mareleja. O rebe shidra la maralaira. Hallelujah.